Pozdrawiam was serdecznie, drodzy bracia, drogie siostry. Ja tu się jakoś rozłożę. Razem z współpracą z Danielem postaramy się coś dobrego zrobić. Bardzo serdecznie po pierwsze dziękuję za zaproszenie. Tu w tą stronę się należy ukłonić. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie wam dziękuję, że jesteście. Miło was znowu zobaczyć i dziękuję wam serdecznie, że się uśmiechacie. Wieści niosą, że wam jest tutaj dobrze. Dobrze? Nie za dobrze? Nie? Dobrze jest. Wszystko w normie, tak? To dobrze. Ja przywożę wam bardzo serdeczne pozdrowienia z Iławy, gdzie tydzień właśnie z rodziną spędziliśmy na decydującym momencie. Może część waszych rodzin tam też była i mieliście, że tak powiem, telefoniczne porozumienie. Młodzież spędziła znakomity czas z Bogiem, była inspirowana do tego, aby odważnie przyznawać się do Jezusa Chrystusa w swoich szkołach, między innymi, aby nieść Ewangelię pokoleniu, którym oni są, które reprezentują. Wiecie, to czasami jest zawstydzające i nie wiem teraz bardziej dla kogo, czy dla kaznodziei, czy dla słuchaczy, gdy kogoś w ciągu tygodnia, kto był na niedzielnym nabożeństwie, ktoś zapyta, słuchaj, kto tam miał kazanie? No, bez problemu mówimy, kto miał kazanie, prawda? A o czym było? Tu się zaczynają schody. Jesteśmy pewni, że czytał z Biblii. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że mówił o Panu Bogu. Ale różnie to bywa ze szczegółami. Wiecie, i nie wiem teraz, kto się bardziej powinien wstydzić, ci kaznodzieja, że mówił tak, że nikt nie zrozumiał, co w ogóle chciał powiedzieć i nie ma pewności, że on w ogóle wiedział, co chciał powiedzieć. Czy ludzie, którzy słuchali, no i tak jak to mówimy, jednym uchem wpadło, a drugim wypadło. Więc chciałbym pochwalić prezbitera Leszka Mochę. Chciałbym go bardzo serdecznie pochwalić, dlatego że słuchał. Od decydującego momentu w Żorach minął prawie rok. A on dalej pamięta refren mojego kazania z Żor. I po części właśnie dlatego, gdy zwiastuję młodym ludziom, posługuję się rymowankami. I w tym roku również była rymowanka na zlocie. Jeśli ktoś z waszych był, możecie zapytać, sprawdzić, a ja wam zdradzę tajemnicę, żebyście wiedzieli. Moja usługa dotyczyła pokonywania przeciwności. Jestem zwycięzcą nad każdą porażką. A refrenem tej usługi były takie oto słowa. Żadna porażka, żaden dół nie złamią mnie na pół. I mam nadzieję, że niektórzy, gdy będą w tak zwanym dole, gdy będą tak zwaną porażkę odbywać, przypomną sobie te proste rymy i zwrócą się do tego, który jest największy, najwspanialszy, który jedynie potrafi nas wyrywać. Ale ja nie o tym. Dobrze. Już byłem przerażony, nie wiedziałem, co tu się stanie, że może pomyliło się komuś w notatkach i już będę omawiał temat, który został omówiony. To by było dość trudne. Ale powierzono mi temat miecza ducha. Chrześcijańska zbroja. Teraz już jesteście, jak mnie mam, uzbrojeni. Pozostał tylko jeden element, ten ostatni. Miecz. Miecz ducha. Przeczytajmy więc ten fragment, list do Efezjan, właśnie kawałek 17 wersetu z 6 rozdziału. Weźcie też miecz ducha, którym jest Słowo Boże. To ciekawe, że Duch Święty ma miecz. On ma miecz i na zdjęciu widzicie miecz, który widział najprawdopodobniej apostoł Paweł. Się powiada, że właśnie ta zbroja wzięła się z tego, że Paweł siedząc, patrząc na strażnika rzymskiego, który go strzegł, opisywał te poszczególne elementy. Miecz ducha, Duch Święty ma miecz. I też zapewne słyszeliście, bo jak mniemam, niejedno kazanie było o charakterze militarnym. Wczoraj słyszeliśmy, ja też miałem radość usłyszeć o przeprawianiu się przez rzekę, o poligonach, o zimnie. Wiecie, na Wiławie, wybaczcie, że jeszcze nawiążę, był kaznodzieja, jeden taki szalony trochę, z Norwegii. Człowiek rzeczywiście Boży, który no, w tysiącach właśnie szkół, dzięki jego inspiracji w Europie dzisiaj młodzież zwiastuje Ewangelię. I spotykają się młodzi ludzie, nawracają się. No nie będę o tym mówił, ale pewnego razu on tak lubi wywoływać ludzi do przodu, jak usługuje i poprzez takie odgrywane scenki zwiastuje. No i pewnego razu, pewnego wieczoru zawołał, mówi, potrzebuję 10 silnych mężczyzn. No wiecie, każdy facet, nie, zaraz coś wyrwało tam. 10 ich stanęli, mówi, na scenę, skoczyli na scenę. I tak człowiek patrzy na nich. Każdy. No to on mówi, dobrze, panowie, to zaczynamy. Pat, 10 pompek. I oni tam 10 pompek, patrzę, jeden miał koszulkę z Supermana na jednej ręce nawet. No to panowie, 10 kolejnych. No i oni tam pompują. Nie skończyli tych 10, pada hasło, 10 kolejnych. No i trzecią dziesiątkę jadą, zanim skończyli, zostali wszyscy polani wodą. Oczywiście dla ochłody. To mówi, zeskakujemy ze sceny. Wszyscy zeskakują, czołgać się. I się czołgają naokoło krzeseł. Czołgać się. Potem biegiem, czołgać się. Mówi, znajdźcie jakąś dziewczynę. Znaleźli dziewczynę na barana. I biegiem. I biegają naokoło hali. W końcu dobiegli. I on mówi, jesteśmy armią. Mówi, wy to robiliście tutaj 5 minut. Gdybyście byli w wojsku, mówi, byście to robili codziennie. Przez 2 lata, czy przez ile lat w służbie się jest. Mówi, a my chrześcijanie czasami jesteśmy jak mięczacy, którzy się łatwo chcą poddać. Jesteśmy armią. I pyta się tych chłopaków, czy myślałeś o tym, żeby przestać biec, żeby zrezygnować? Nie, nie. Jesteśmy armią. Ja pamiętam, to są trudne słowa, ale ja je wypowiem. Słyszałem je od misjonarza, który pracował w Afganistanie. I muzułmanie powiedzieli mu takie słowa. I chrześcijanie to mięczacy. I my jesteśmy gotowi dla naszej wiary życie poświęcić. A wy co? Wiecie, i może w kontekście Afganistanu są wierzący, którzy są gotowi życie poświęcić, ale dzięki Bogu my nie musimy takich decyzji podejmować. Ale pomyślmy sobie. Czasami przywołuję te słowa Keitha Greena. On powiedział, to muzyk chrześcijański, amerykański, już nie żyjący. Chrystus powstał z grobu, powstał z martwych, a tobie czasem się z łóżka nawet nie chce wstać. Sami odpowiedzmy sobie na pytanie, jaką armią jesteśmy. Kiedy jesteśmy skłonni do tego, by się poddać? Na ile jesteśmy gotowi do tego, by się poświęcić dla sprawy? Weźcie miecz ducha. Dlaczego miecz? Bo okazuje się, że jak człowiek oddaje życie Bogu, jest stawiany na polu bitwy. I nie ma tak dobrze jak w dziwnówku. Życie chrześcijańskie to nie plaża. Niestety. To jest bój. I to jest bój na śmierć i życie. I w tym boju nie ma żartów. Niektóre z próśb dzisiaj modlitewnych były, żeby ktoś wrócił do Boga. bo był i odszedł. To jest bój. Wszyscy bojujemy, walczymy. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Pan Jezus powiedział kontrowersyjne słowa. Mateusz 10:34. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. I tam, gdzie Słowo Boże pojawia się, tam następuje rozdźwięk. Jedno jest oddzielane od drugiego. I gdy ktoś w rodzinie oddaje swoje życie Bogu, to bardzo rzadko jest tak, że reszta rodziny się cieszy. Jest rozdźwięk. Coś zostało przedzielone. I rozpoczyna się bój. I to jest, to nam się w głowie nie mieści, dlaczego rodzice powiadają, że wolą, żeby ich dzieciaki chodziły na dyskotekę, upijały się, nie wiadomo co robiły, niż żeby oddały życie Bogu i czytały Biblię. Dlaczego tak jest? Co ty fanatykiem jesteś? Lepiej byś posłuchał jakiejś muzyki, idź tam się zabaw z kolegami. Rodzice taką radę dają. Takie czasy. No dobrze, kilka słów o tym mieczu, który został zareklamowany. Gladius, tak o nim mówią. To krótki miecz rzymski. Stanowił wyposażenie, tak jak słyszeliśmy, legionów rzymskich. Był także popularnym mieczem w walkach gladiatorów. Wszystkie te, które znaleziono, mieściły się w takich mniej więcej rozmiarach, jak to się wyświetla, od 40 do 55 centymetrów. Długość i szerokość od 4,8 do 7,4 centymetra. Miecz ten, co ciekawe, był przeznaczony głównie do kłucia. Późniejsze, że tak powiem, modele, jeśli tak można powiedzieć, były również przygotowane do cięcia. I całkiem możliwe, że to właśnie taki miecz Paweł widział. Miecz ducha, czyli Słowo Boże. Porozmawiajmy o tym mieczu. Jaki on jest? Miecz Bożego Słowa to nie jest jakaś plastikowa zabawka, którą bawią się dzieci i to ona tak jest zrobiona, że krzywdy sobie nie zrobią. Ale jest to konkretna broń, która kryje w sobie konkretną moc. List do Hebrajczyków, 4:12 opisuje nam, charakteryzuje nam moc tej broni, moc Bożego Słowa. A Biblia wiele mówi na temat Bożego Słowa. My ograniczymy się do tego jednego obrazu, do obrazu miecza. Przeczytajmy więc wspólnie ten fragment, ten werset z listu do Hebrajczyków. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Przyjrzyjmy się teraz króciutko tym elementom. Bo Słowo Boże jest żywe. Kiedyś apostołowie zostali zapytani przez Pana Jezusa, gdy część ludzi zgorszyła się Jego twardą mową, czy i wy chcecie odejść? I wtedy, jeśli się nie mylę, to był Piotr, bo Piotr zawsze był pierwszy, powiada: Panie, gdzie my pójdziemy? Gdzie my mamy iść? Przecież to Ty masz słowa życia. Przecież to słowa, które wychodzą z Twoich ust, mają w sobie coś, co sprawia, że niemalże uzależniamy się od tego słowa. Gdzie my mamy iść? Przecież u Ciebie jest życie. Księga proroka Ezechiela zawiera obraz rzeki Bożej. Pamiętacie pewnie ten obraz. I tam jest napisane, że gdziekolwiek ta rzeka się pojawia, niesie życie, przynosi życie. I Boże Słowo przynosi życie. Coś w nim jest. Niby takie zwykłe słowo spisane, niby taka zwykła książka jak wszystkie inne, ale nie jest taka sama. I każdy, kto ją czyta, przeżywa coś prędzej czy później. Albo się z nią utożsamia, albo nie może na nią patrzeć. Słowo Boże jest także skuteczne. Bóg o swoim słowie powiedział tak. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Izajasz 55, rozdział 10 i 11 werset. Jest skuteczne. To, że jest skuteczne, to my na przykład tutaj zgromadzeni jesteśmy tego świadectwem. Słowo dotknęło nas skutecznie. Czasami wzięło nas z zaskoczenia. Nagle, niespodziewanie. A czasami to był jakiś taki proces. Troszkę może tak jak ta rzeka. Wzbierała, aż w końcu się nie dało jej opierać i poszliśmy. Coś w tym słowie jest. Ono jest skuteczne. Gdy Pan Jezus powiedział, otwórz się. Uszy niemego, głuchego otworzyły się, a jego język się rozwiązał. Tam jest napisane, że więzy jego języka się rozwiązały. Słowo jest skuteczne. W ogóle samo słowo w sobie ma moc, tak? Możemy zranić kogoś jednym słowem. Można człowieka zranić na całe życie. Ale z drugiej strony można też człowieka podnieść i zachęcić. Słowo Boże jest skuteczne, jest ostre. Przetnie wszystko, przecina więzy, odcina głowy grzechu, kładzie na pień i ciach. Słowo Boże ma ostrze, które przetnie wszystko to, co nas gdzieś powstrzymuje. Czasami czujemy się, jakbyśmy byli w sieci, ale ostrze tego miecza Bożego Słowa przecina sieci, przecina zniewolenie. I jestem pewien, że nie brakuje tutaj osób, które zostały wyzwolone z różnych rzeczy, z którymi sami nie dawali sobie rady. Ale ze względu na moc Bożego Słowa. Boże Słowo jest też przenikające. Wczoraj słuchałem wieczorem świadectw osób, które tu stawały. Jedna z sióstr mówiła, że podczas jednego kazania właściwie cały czas płakała. Dlaczego płakała? Bo Słowo przeniknęło. Ono przenika, czytaliśmy, tam gdzie duch, dusza, to są obrazy pokazujące, że do najgłębszych sfer naszej istoty Boże Słowo jest w stanie przeniknąć. Zobaczcie, co się dzieje, gdy słyszymy Boże Słowo, gdy ktoś jest na przykład zraniony i przychodzi Boże Słowo uzdrowienia, które przynosi pokój. Wczoraj była mowa też o tym, że ktoś został uwolniony od strachu. Słowo Boże przeniknęło do serca. Usunęło strach. Teraz panuje pokój. Ono przenika. Wszystko przeniknie. Nie ma czegoś takiego, czego by nie mogło przeniknąć. Ono jest zdolne rozsądzić zamiary i myśli naszego serca. Wiecie, my możemy udawać, możemy różne rzeczy robić, możemy mówić piękne rzeczy, możemy się uśmiechać. Ci, co są dłużej wierzący, wiedzą, jak się zachować podczas nabożeństwa, kiedy wstać, kiedy usiąść, kiedy co wszystko powiedzieć. Jak ktoś zapyta, możemy powiedzieć, że wszystko jest okej, jak najbardziej, Pan Bóg błogosławi, ale w środku tak nie zawsze jest. I człowiek nie przeniknie, człowiek nie rozsądzi tego, ale Bóg przychodzi ze swoim słowem i nas konfrontuje. Sięga do naszych myśli, do tego, co myślimy, jakie mamy zamiary. Sięga tam, gdzie nikt inny nie jest w stanie sięgnąć. Kolejny, tam jest 13 werset, mówi o tym, że przed Bożym Słowem wszystko jest odkryte. Nie ma niczego zakrytego. Nie można się przed tym Słowem schować. Blask Jego ostrza każdą ciemność, każdy zakamarek rozświetli. Tyle może o samym mieczu, o jego charakterystyce. Pomówmy teraz o tym, jak władać tym mieczem. Polecenie dla nas jest bardzo jasne. Weź miecz ducha. Tak, on nie ma gdzieś leżeć. Mamy go wziąć. To nie jest miecz ozdobny, ale bojowy. To nie jest miecz do gabloty. Oprawiony, pięknie oświetlony. Wiecie, teraz już mamy takie możliwości. Można takie półeczki ładne zbudować, te takie halogeniki jakieś, albo taką szafę podświetlaną kupić i wstawić tam ten miecz. Kupić taką wersję rodzinną, oprawioną w skórę i postawić tam centralnie w pokoju rodzinnym naprzeciwko telewizora. I on może tam stać. I możemy wspominać dziwnówek. No to ten miecz, o którym brat mówił. Stoi tam ten miecz. No tak, ale on też mówił, weź ten miecz. To jest miecz, który pasuje do każdej ręki, słuchajcie. I to jest niezwykłe. Małe dzieci potrafią się nim posługiwać. I starsze osoby, które ledwie co mogą wstać z łóżka, on też znakomicie leży w ich ręku. Pasuje jak ulał. Ci, którzy znaleźli te miecze, powiadają, że każdy z nich był znakomicie wyważony. Wiecie, ten miecz, miecz Bożego Ducha, Słowo Boże pasuje do nas jak ulał. Każdy z nas może się nim posługiwać. Teraz pewnie są zajęcia dla młodszego pokolenia. Są zajęcia, tak? Są zajęcia. I oni też tym mieczem, ciach, 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 uczą się wymachiwać, uczą się bojować. I my też tutaj zebrani uczymy się tym mieczem machać, władać nim. Gdy dostaniemy coś nowego, gdy kupimy coś nowego, to co robimy? Zaznajamiamy się z tym czymś, prawda? Zgodzicie się ze mną? Jak zapakowane, trzeba rozpakować, wyjąć. Niektórzy nawet czytają instrukcje obsługi podobno. Kobiety? To niedobrze. Mam konflikt tożsamości, bo ja też czytam. Pierwsza rzecz, gdy człowiek odda swoje życie Bogu, gdy ten miecz dotknie jego serca, przeszyje jego serce, tak? Bo to najpierw Duch Święty nas potraktował mieczem. Każdego z nas i osoby z naszego otoczenia, które odważyły się nam powiedzieć słowa, które nam się nie podobały, żeśmy bojowali, ciach, ciach, ciach. Ale broń Bożego Słowa jest niezwykła, trudno jej się oprzeć. Niech Słowo Chrystusowe mieszka w was obficie. Paweł napisał do Kolosan 3,16. Przepraszam, ale za chwilę zrobi się niewygodnie. Więc jak chcecie, można się jakoś wygodniej ulokować. Kiedyś się mówiło tak, jeżeli chcesz zawstydzić chrześcijanina, zapytaj się go, ile się modli. Podejrzewam, że można też tak powiedzieć, jeśli chcesz zawstydzić chrześcijanina, zapytaj się go, ile czasu poświęca na czytanie Biblii. My wszyscy wiemy, jak powinno być. Ja nie jestem od tego, żeby tu mówić. Jest wersja też ten, dla młodszego pokolenia. Czytaj Biblię, módl się co dnia. Już oni też wiedzą, jak dorastają, wiedzą. I wszyscy wiemy, czytaj Biblię, czytaj Biblię, czytaj Biblię. Ważne jest, żebyśmy ją czytali, żebyśmy się napełniali Bożym Słowem. Ważne jest, żebyśmy ją studiowali, żebyśmy patrzyli, co ona mówi na taki czy na inny temat, żebyśmy zagłębiali się w to. Dzisiaj żyjemy w tak niezwykłych, pięknych czasach, że Biblię można mieć wszędzie ze sobą. Teraz będę przed wami uczciwy. Mogę być uczciwy? Nie, to kaznodzieja mówi... A do tej pory nie był? Czasami jak jeździłem pociągami, znaczy dalej jeżdżę pociągami, ale to wiecie, no i jak porządny chrześcijanin, to co się robi? Wszyscy tam Filipinkę czytają, nie, politykę wprost, Brawo Sport, czy tam cokolwiek czytają, no a chrześcijanin co będzie? Wyciągnie miecz. Położy na stoliku, rozejrzy się po przedziale, no i otworzy. I kropelki potu delikatnie zaczynają mu spływać po kręgosłupie. Co pozostali współpodróżujący myślą teraz o mnie? Pewnie myślą, że jestem świadkiem Jehowy. Jak z tego wybrnąć? To może lepiej wyjdę z przedziału. Albo schowam Biblię i wyjmę Gazetę Wyborczą. Czasami, no tak trudno, no nie wiemy, no wyciągniemy, no popatrzą, co tu zrobić. Niektórzy bardziej odważni, prowokujący, ciach, wyciągną taką rodzinną, niech wszyscy widzą. No! Ale Pan Bóg jest dobry i dla tych, którzy są bardziej nieśmiali, teraz dał technologię. Można mieć Biblię w komórce i można czytać, a inni myślą, że pisze SMS-a. Jest super. Pan Bóg jest dobry. Mogę sobie teraz wgrać tę Biblię i założyć słuchawki na uszy, i słuchać Ewangelii Mateusza. Wszyscy inni myślą, że słucham czegoś innego. A ja Ewangelię Mateusza. Kochani, żyjemy w takich czasach, kiedy naprawdę jest tyle różnych możliwości, by otoczyć się, by wypełnić swoje serce, swój umysł Bożym Słowem. Można do auta sobie płytę wrzucić. I jadąc do pracy, po co się denerwować, w korkach 20 minut można przesłuchać ze 2-3 rozdziały Ewangelii. Ja od kwietnia z różnym skutkiem spaceruję i biegam. Co drugi dzień. Gorzej jest na wyjazdach. I zawsze słucham Ewangelii. Biorę ze sobą MP3, wkładam i pół godziny mam. Pół godziny to ze 4 rozdziały można spokojnie przesłuchać. Wypełniajmy się Bożym Słowem, to jest bardzo ważne. Im więcej Słowa w nas, tym bardziej Bóg może się nami posłużyć I tym bardziej my będziemy wiedzieć, jak posługiwać się tym mieczem. Bo jeżeli tylko żeśmy słyszeli o tym mieczu, ale nie zaznajomiliśmy się z nim, to jak mamy się nim posługiwać? Niektórzy, bardziej zaawansowani, nawet starają się zapamiętać wersety, uczyć się na pamięć. Ja nie będę udawał i mówił, że ja tak robię i codziennie jeden werset. Nie, tak nie robię. Nie codziennie uczę się wersetu na pamięć. Ale jeżeli to jest dla ciebie czymś ważnym, fajnym, zapamiętuj, ucz się na pamięć wersetów. Warto. Dlatego, że wtedy Bóg może te wersety, to słowo wykorzystywać. Był taki czas w życiu młodego, już może nie aż tak młodego, Jozuego, że zabrakło Mojżesza. Odszedł. I teraz Jozue miał wprowadzić naród wybrany do ziemi obiecanej. I Bóg mu mówi, tak jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie bój się, nie lękaj się. Ale mówi też tak. To jest 8 werset pierwszego rozdziału Księgi Jozuego. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Znajomość Bożego Słowa, postępowanie zgodnie z Bożym Słowem chroni nas. Sprowadza błogosławieństwo do naszego życia i sprawia, że nie tylko my jesteśmy błogosławieni, ale my stajemy się błogosławieństwem dla innych. Nie jest to piękne? Jeżeli chodzi o to zaznajamianie się z mieczem, zaznajamianie się z Bożym Słowem, to warto wspomnieć o tym, że ono jest skuteczne przez wiarę. Czy nie chodzi tylko o to, byśmy znali Biblię od A do Z, tak? I jak spotkamy kogoś w tunelu, kto stoi, prawda, i rozdaje coś, żeby się przebudzić na przykład, albo inne takie, to my mamy każdy już werset opracowany na nich, nie? Ale bracie, ja ci mogę dać radę, słuchaj, jak on powie to, to ty mu tutaj z tego załaduj, dobra? Całkiem możliwe, że wtedy on odpowie ci tak, ale nie z takimi się rozmawiało. Wtedy, brachu, otwierasz tę księgę i cytujesz to i załatwiłeś go. Szachmat! Po nim leży. Wiecie, można na szabelki wojować. Można się na wersety, no bo ten ma takie przekonanie, ten uważa, że to można jeść, a ten uważa, że tego nie można jeść. No jak to? Chrześcijanie? A przecież tu jest napisane. A ten, a przecież tu jest napisane. I co robią? Dwóch chrześcijan kłóci się ze sobą o Biblię. Super sprawa po prostu. Żaden z nich jakoś nie może pomyśleć o tym, że to słowo, ten miecz nie służy do walki z braćmi. Ale ten miecz służy do walki z przeciwnikiem wiary naszej. Nie chodzi tylko o to, byśmy znali wersety, ale żeby te wersety były głęboko w naszym sercu, by były połączone z naszą wiarą. List do Hebrajczyków właśnie daje nam tutaj wskazówkę. Hebrajczyków 4:2. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic. No jak to możliwe? Słuchał Boże Słowo i mu się do niczego nie przydało? A przecież takie cenne jest Słowo Boże. Tak, jest cenne. Ale nie wystarczy słuchać tylko, jak się okazuje. Dlaczego się nie przydało do niczego? Gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Więc pytanie jest takie, czy dajesz wiarę temu, co czytasz i co słuchasz? Jeżeli Pan Jezus powiedział to i to, czy jesteś gotów przyjąć to i powiedzieć tak i amen? Czy gdy czytasz coś w listach Pawłowych, coś, co może niekoniecznie ci się podoba, ale czy jesteś w stanie powiedzieć tak, Boże, to jest to. Ja się mylę, Boże Słowo ma rację. Badacze Bożego Słowa dokonali pewnego rozróżnienia. Zauważyli, jeśli chodzi o Nowy Testament, że jest pewne rozróżnienie, że w języku greckim pojawiają się takie dwa słowa, logos i rhema. I znowu nie chcę tutaj jakoś głęboko się w ten temat wdrążać, ale chodzi o przedstawienie pewnej ważnej myśli. I powiadają tak, że logos odzwierciedla to spisane słowo. Tą Bożą prawdę objawioną, znaną, można przeczytać, każdy może przeczytać i jest zbudowanie w sercu. Ale jest też słowo rema, słowo, które jest takim słowem jakby ożywionym na ten czas i na tę chwilę i na ten moment. Słowo, które Bóg posyła do danej konkretnej sytuacji, aby objawić swoją wolę, aby wyzwolić, aby to słowo wykonało swoją pracę. I jestem pewien, że niejednego z was werset zaatakował jakiś. Zaatakował was kiedyś? Nie, tak se spokojnie człowiek siedzi, nie, kawkę pije, tak, czyta, tak. Rozglądamy się, czy ktoś widzi, nie, to tego. Stajemy się, staramy się zachować spokój. A to znowu tak. I trudno nam się obronić przed tym, nie? Przeszyło skutecznie. To Bóg ożywił właśnie słowo na ten czas. I dlatego myślę też, że gdy Bóg mówi, starajcie się usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Dlaczego? Bo słowo prorocze jest Bożym słowem ożywionym na ten czas. Wiecie, kto z nas nie słyszał, że Bóg nas kocha? Podejrzewam, czy chyba wszyscy słyszeli. A jeżeli ktoś nie słyszał, to pragnę powiedzieć, Bóg ciebie kocha. Kocha ciebie bardziej niż sobie jesteś w stanie to wyobrazić. Kocha ciebie tak, że to się nie mieści w naszej głowie. I to jest jedna z podstawowych prawd biblijnych. A ilu z was, gdy wypowiedziałem te słowa, zostało zaatakowanych? Jedna osoba. Dwie osoby. Zobaczcie, często jest tak, że pewne rzeczy są nam powszechnie znane. Znamy pewne prawdy. Wiemy, no tak, Bóg nas kocha, mówię, albowiem tak Bóg umiłował ten świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale przychodzi taki moment, kiedy ta prawda ożywa w naszym sercu. Staje się prawdą dla nas autentycznie objawioną. I wiecie, i słyszeliśmy przez, może tylko raz usłyszeliśmy, wystarczyło. Albo wielokrotnie, że się do niczego nie nadajemy, tak? Że ty jesteś do niczego, nic z ciebie nie będzie. Powiedział miłujący ojciec albo miłująca matka do dziecka. I to gdzieś zostało. Tak, do niczego się nie nadaje, to dobrze, to tak będę żył. I trzaska drzwiami. I gdzieś to w sercu zostaje. Ale przychodzi taki czas może, gdy taki człowiek zetknie się z Bożym Słowem i nagle usłyszy tę prostą prawdę. Myśmy w czerwcu mieli chrzest i jedna z osób, która przyjmowała chrzest w swoim świadectwie powiedziała, człowiek powiedział mi, że Bóg mnie kocha. Ja nagle się rozpłynęłam. Zaczęłam płakać i szlochać. Co się wydarzyło? Bóg ożywił to słowo. Uwolnił jego moc do serca tej osoby. I to słowo skutecznie wykonało swoją pracę. Sięgnęło tam, gdzie nic innego nie jest w stanie sięgnąć. I dokonało uzdrowienia, uwolnienia. Takie jest Boże Słowo i tak ono działa. Dlatego, kochani, nie byłoby wspaniale, żebyśmy my mogli funkcjonować z takim właśnie Słowem. Dobrym Słowem, Bożym Słowem. Gdy stoimy na poczcie, pamiętacie, ja rok pewnie temu też to mówiłem, że w sklepie, czy gdziekolwiek jesteśmy, czy na imieninach u cioci, na które nie chcieliśmy iść, gdziekolwiek. Bóg może przecież użyć ciebie, każdego z nas, żeby wypowiedzieć swoje słowo i nie będzie trzeba wcale zaczynać. Tak, mówi Pan. Ale tak po prostu powiesz komuś coś, jak to my potocznie mówimy, od serca. Coś, co będzie odzwierciedlać Boże serce. I to słowo wykona swoją pracę. To jest miecz. Miecz ducha. Tak się zastanawiam. Poczekajcie, decyzja będzie szybka. Zrobimy przerwę. To spotykamy się o wpół do, tak?